Korzystałeś z najnowszej oferty Lidla? Kupno przez internet? Kupowałeś już coś?
Jeszcze nie, ale powiem Ci, że ciekawa opcja.
No właśnie, ja słyszałem, że oni weszli, ale na razie w sprzedaż tych takich, no nie jedzenia. Nie bez powodu od tego zaczynamy, bo dzisiaj porozmawiamy o...
Dino Polska.
Najszybciej rozwijającej się spółce z branży FMCG na świecie. Zapraszamy. To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku podcastu 21% rocznie jest ze mną Rafał,
jak zawsze,
i Żyński, i będziemy dzisiaj rozmawiali o giełdzie, ale trochę w inny sposób. Pomyśleliśmy sobie, że opowiemy o prawdziwym fenomenie jako spółce, fenomenie giełdy papierów wartościowych. Co ciekawe, to nie będzie CD Projekt, tylko zupełnie inna firma, z zupełnie innej branży, i krok po kroku przeanalizujemy sobie, z czego wynika ten fenomen biznesowy i oczywiście inwestycyjny również spółki. A mowa o jakiej spółce?
Dino Polska.
Dino Polska, czyli sieć supermarketów chyba właściwie, nie hipermarketów, supermarketów, o tym zaraz będziemy mówili, głównie zlokalizowanych w zachodniej części kraju. Myślę, że część z osób, które słucha ten podcast, na pewno korzystało z Dino. Część może w ogóle nie mieć pojęcia, że coś takiego istnieje. W każdym razie to jest największa polska sieć supermarketów, czyli sklepów, w których się kupuje codziennie jedzenie. Ma bardzo ciekawy model biznesowy. Spółka zadebiutowała na polskiej giełdzie w 2017 roku. Jej wycena rynkowa w czasie IPO na debiucie była około 3,7 miliarda złotych. Dzisiaj ile jest Dino warte? No strzelaj.
Strzelam 4 miliardy.
Nie, 12 miliardów. Czyli wielokrotnie wzrosła wartość tej spółki. Kurs wzrósł tam prawie o 300% od debiutu. No i wielu analityków, nie tylko z Polski, uważa, że to jest najszybciej rozwijająca się spółka z tej branży FMCG, czyli szybko zbywalnych produktów na świecie. Uwielbiana przez inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Zlokalizowana w Krotoszynie, tam ma siedzibę, a mimo to fatygują się do niej, żeby przyjechać nawet analitycy z Londynu. Rozmawiamy oczywiście o fenomenie polskiej giełdy Dino Polska. Pamiętasz w ogóle debiut Dino?
Nie był tak odległy.
Nie był tak odległy. Ja powiem Wam szczerze, że byłem na tej, mam na myśli całą tą taką imprezę otaczającą. No i pamiętam, że to był taki debiut, który przyciągnął nawet polityków. I to czołowych polityków w naszym kraju. Tam wszyscy chętnie się fotografowali, pokazali się na tym debiucie. Nie było właściciela, bo nikt, znaczy każdy wie, kto jest właścicielem, ale on unika splendoru, że tak powiem, medialnego. Wielu inwestorów przez to było sceptycznych właśnie co do spółki, ale okazało się, że no nie mieli racji. Głównie największe zainteresowanie w czasie debiutu na giełdzie spółka wzbudziła wśród inwestorów zagranicznych. Masowo inwestorzy zagraniczni zapisywali się na akcje spółki. Nawet doszło do tego, że tam chyba było nawet podwyższenie ceny ostatecznej wśród inwestorów instytucjonalnych, bo po prostu popyt na akcje był tak duży. No i oczywiście okazało się, że inwestorzy zagraniczni mieli rację. Ten kurs bardzo mocno wzrósł po debiucie. No i teraz jest tam mimo tych wszystkich podatków handlowych, mimo wolnych niedziel, i tak Dino mocno prze do przodu. To co, od razu zaczynamy od tego, z czego wynika fenomen, czy kilka takie rys historyczne wprowadzenie? Bo spółka wbrew pozorom tak długo nie istnieje, wiesz? W 1999 roku powstał pierwszy sklep Dino.
Okej, bo tutaj w 2009 liczba sklepów była 90.
Tak, tak.
Czyli 10 lat praktycznie, powiedzmy, bardzo mocno się...
Wolno ryśli.
Wolno się czołgała.
Czyli w 2010 już osiągnęli, przekroczyli 100 sklepów. No i nagle biznes tak naprawdę od tak 2012 roku eksplodował głównie za zasługą tego, że tam pojawił się fundusz, który dokapitalizował mniej więcej w tym okresie spółkę, a w momencie właśnie debiutu na giełdzie ten fundusz, który wtedy się zaangażował, wychodził ze spółki. I tutaj jest wiele czynników interesujących, jeśli się chodzi o spółkę, ale zacznijmy może od pierwszego, najważniejszego, czyli unikatowego, jak na tą branżę, modelu biznesowego.
No bo spółkę Dino i markety, sieć marketów Dino, możemy porównać do takich bardziej znanych, czyli, no nie wiem, Biedronka.
No najlepiej, tak?
Najlepiej do Biedronki porównywać.
W Polsce, bo Lidl jest globalną siecią, a Biedronka jest głównie w Polsce.
I niewykluczone, a wręcz bardzo prawdopodobne było to, że ci inwestorzy zagraniczni, którzy na debiucie się tak mocno zainteresowali, tak się rzucili po te akcje, no właśnie była możliwość powtórzenia tego sukcesu Biedronki. Zresztą jak się ci inwestorzy zagraniczni już znali tą spółkę, wiedzieli, jakie ma dynamiki przyrostu, czy to przychodów, tak, czy liczby sklepów, jak szybko się rozwija, no to widzieli, że te wskaźniki wzrostu są bardzo duże i one mogły nawet w niektórych latach przeskakiwać nawet Biedronkę, a teraz pod tym względem już trochę wyprzedzę, no Dino bardzo ciga Biedronkę, a w niektórych względach już przeskoczył nawet Biedronkę, więc jak widać tutaj zagraniczni inwestorzy wykazali się swoim profesjonalizmem, znajomością tematu,
branży
przede wszystkim. Mieli przykłady, czy to właśnie z Biedronki, czyli ze spółki portugalskiej Jeronimo Martins, która jest właścicielem Biedronki, innych spółek, tak, które, nie wiem, tam 10, 20, 30 lat temu na innych rynkach wschodzących się rozwijały, więc oni już wiedzieli, co się może kroić.
Tak. No i tutaj przede wszystkim to, co chyba najbardziej sprzyjało Dino Polska, no to jest zasadniczo różny model biznesowy od Biedronki. Bo to najłatwiej tak sobie porównywać.
To czym to się różni?
No przede wszystkim chyba to, co jest najbardziej ciekawe i co mnie zafrapowało, pamiętam, było to, że ich sklepy są ich własnymi sklepami. Bo zazwyczaj w tym modelu, jak to funkcjonuje, tak? Wiemy, otwierasz hipermarket w jakimś wspólnym
centrum handlowym, budynku, tak? I tak dalej, bądź wynajmujesz po prostu atrakcyjny grunt w mieście i stawiasz na tym dość tani budynek.
A tu zupełnie inaczej.
Tu jest zupełnie inaczej, bo Dino Polska jest zlokalizowane przede wszystkim na wsiach, tam jest grunt
w mniejszych miastach, cenach, tak,
mniejszych miastach. I nie ma takich potrzeb dużych inwestycyjnych, żeby ten grunt kupić i następnie zrealizować inwestycje.
Tak, oni tłumaczyli to, dlaczego tak jest, bo mówili, że z racji tego, że oni właśnie funkcjonowali w mniejszych miastach, to tam zazwyczaj nie było takiej przestrzeni, co można było łatwo wynająć. I oni na samym początku mieli, duże to było dla nich wyzwaniem, żeby po prostu znaleźć coś, więc rozpoczęli ten model inaczej. Po prostu kupowali ziemię i na tej ziemi budowali swój sklep według swojego planu i w pełni byli właścicielem tego sklepu. Trochę jak McDonald's, tak? Że wszyscy się śmieją, że nie, to jest firma po kościele katolickim, która ma najwięcej nieruchomości na świecie. Dino Polska ma w Polsce mnóstwo nieruchomości i większość z tych nieruchomości jest na własność. I co więcej, firma budowlana, która realizuje te projekty, jest też powiązana z głównym akcjonariuszem spółki. Tutaj prawdopodobnie nie chcieli tego łączyć razem z Dino, żeby nie, jakby model biznesowy nie zaburzać, ale rzeczywiście to wszystko jest praktycznie samodzielnie realizowane na własnej ziemi, własny projekt i przez własną tak naprawdę firmę budowlaną, która tylko zajmuje się budowaniem sieci sklepów Dino.
Dobra, to mamy pod kątem...
Ale to nie jest jedyny aspekt modelu biznesowego, bo jest jeszcze coś innego.
No nawet powiedziałbym, że przynajmniej jedno.
No przede wszystkim też ja bym zwrócił uwagę na ten aspekt, że oni trzymają się mniejszych miast. Tak, mniejszych lokalizacji. Co im to daje? Po pierwsze, mniejsza konkurencja. Główną konkurencją są w takich sklepach, w takich mniejszych miastach były lokalne sklepiki dla nich. Po trzecie, to im też dało to, że nie mieli takiej presji na płace, bo w mniejszych miastach łatwiej, te wynagrodzenia nie są takie wyższe. I oni przez dłuższy czas nie odczuwali takiej presji na płace. I czwarta rzecz, która sprawiała, że byli zlokalizowani w tych mniejszych miastach, że te programy socjalne, które zostały uruchomione przez obecną władzę, bardzo jakby spowodowały, że ta możliwości finansowe tych osób,
zamożność
drastycznie wzrosła i też ta sprzedaż w tych sklepach mocno wzrosła, o tym za chwilę będziemy mówili. Ostatnia rzecz, No to jest przede wszystkim, moim zdaniem, to jest najważniejsze. Masarnia własna. Wędliny i mięso, które są sprzedawane w Dino, są produkowane przez masarnię, której właścicielem jest też Dino. Zresztą ci właściciele Dino, oni najpierw założyli, handlowali tym mięsem i mieli masarnię, a dopiero później wystartowali ze sklepami. Więc to taka była kolejność rzeczy. I wbrew pozorom to że oni mają tę własną masarnię, te własne wyroby wędliniarskie, tak to się mówi, no to też wpływa bardzo pozytywnie na ich biznes, o czym będziemy mówili dalej. Więc myślę, że to chyba są kilka najważniejszych atutów, bo jak popatrzymy sobie na taką Biedronkę porównywalną, to tak, sklepy duże w dużych miastach, tu na odwrót dokładnie. Wszystko wynajmowane, leasingowane, tutaj na odwrót, dokładnie w Dino Polska na odwrót. Produkty tylko od dostawców albo zlecane, tutaj nie. W przypadku Dino mają swoje wyroby własne, mówię tutaj o mięsach i wędlinach. Więc mamy takie kilka czynników zasadniczo różniących się. No i teraz możemy chyba przejść do tego, jak to się przekłada na inne czynniki. Od czego zaczynamy?
Od ilości sklepów obecnie i powierzchni handlowej. To, co już Paweł powiedział, taki standardowy sklep Dino jest o wiele mniejszy niż sklep Biedronki. Ale zanim powiemy o tym w szczegółach, jak wygląda to ilościowo? A więc zgodnie z najnowszymi danymi, na koniec marca 2019 roku sieć Dino liczyła już sobie 1009 sklepów, a więc przekroczyła tą magiczną liczbę. To tak dla porównania, na koniec 2018 było to 977, rok wcześniej, czyli na koniec 2017 było to o blisko 200 mniej, czyli 775, 2016 628, 2015 511, czyli w ciągu 5 lat 500 sklepów, a ostatni rok jest to 200 sklepów, tak?
Tak,
oni
czyli
z roku na rok coraz,
coraz więcej otwierają sklepów. To też jest fenomen, tak? To jest naprawdę fenomen, co inwestorom się podoba i oni teraz dopiero zaczynają mówić, że szukają się lokalizacje, że tak powiem, wynajmowane albo takie, które będą w jakiś sposób dzierżawić. Większość mają wciąż swoich działek, oni z wyprzedzeniem kupują te działki, gwarantują sobie miejsca, gdzie będą mogli to budować.
Ale teraz tak, standardowo sklep Dino jest mniejszy pięciokrotnie niż sklep Biedronki. To już pokazuje no, bardzo dużą różnicę między tymi sklepami. Sieć dla porównania Biedronki jest trzykrotnie większa, bo tam jest blisko 3000 sklepów.
3000, a powierzchnia jest dużo większa.
A powierzchnia jest pięciokrotnie większa. Więc to jest zdecydowana różnica, ale z kolei jest zupełnie inne tempo, bo przed chwilą powiedziałem, że Dino w zeszłym roku otworzyło
ponad 200
sklepów, w tym roku może być więcej, a dla porównania Biedronka w 2018 otworzyła 122 sklepy.
Tak.
Tak, czyli no, o 40% mniej. To już jest wyraźna różnica i zapowiedzi na 2019 Biedronki są już tutaj no, zdecydowanie
mniejsze.
Tak? Więc tutaj ta różnica w wielkości sieci się na pewno ponownie zmniejszy.
Tutaj dużym atutem, zresztą jest dużo analiz, które pokazuje, że jest schyłek tych wielkopowierzchniowych sklepów. Wielu analityków zauważa, że no właśnie takim przyszłość jest w takich małych sklepach, że ludzie coraz chętniej wolą szybko wyjść, coś kupić w małym sklepie i tego rodzaju sklepów wręcz można dużo więcej otworzyć, nawet niedaleko siebie stosunkowo i to jest jakimś tam mocnym atutem. Ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że w ogóle Dino nie zamyka sklepów.
To no jest właśnie, dla mnie fenomen. To jest bardzo ciekawa informacja, bo w 2018 Dino nie zamknęło żadnego sklepu, a Biedronka zamknęła 45, tak?
Tak.
Było więcej otwarć, ale 45 zamknięto, no bo przecież każda sieć sklepów, nieważne co sprzedaje, no to oczywiście jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia takiej sieci, takiej firmy jest zamykanie z tych najgorzej prosperujących sklepów przynoszących straty, a otwieranie w nowych miejscach, w nowych perspektywicznych lokalizacjach, tak? A tutaj Dino nie zamknęło żadnego.
No to jest jakiś fenomen.
To jest fenomen.
Więc podsumowując, jeśli chodzi o tutaj, fenomenem jest po pierwsze mniejsze sklepy, dużo szybciej, łatwiej im jest je otwierać. No i przede wszystkim to daje szansę też na przychody i sprzedaż. I tu przechodzimy do kolejnego aspektu, czyli przychodów. Jak się charakteryzują przychody w Dino? Po pierwsze, no to jest ciekawe, że te przychody, bo jeżeli analizujemy tego rodzaju spółki, to pamiętajmy, że przychody trzeba analizować dwutorowo. Po pierwsze, całkowity wzrost tych przychodów, który wynika po pierwsze ze wzrostu sprzedaży w sklepach starych i ze wzrostu wynikającego z nowych otwarć, no i tak zwaną sprzedaż porównywalną, like for like, czyli tutaj porównujemy sprzedaż tylko w starych sklepach. Czy rośnie sprzedaż w naszych starych sklepach? No i oczywiście idealnym takim świętym gralem handlu, no to jest po prostu biznes, w którym po pierwsze stare sklepy nam z roku na rok coraz więcej sprzedają, sprzedaż w nich rośnie, a nowe, które otwieramy, również szybko zyskują rentowność i też powiększają nasze przychody i w przyszłości również ten przychód z nich też jakby tak organicznie rośnie. Czyli mamy dwa rodzaje przychodów. Organiczne, czyli ze starych sklepów, no i plus to, co otworzymy nowe sklepy.
I teraz konkretne liczby. Biorąc pod uwagę cały rok 2018, to Dino osiągnęło przychody niecałe 6 miliardów złotych, dokładnie 5 miliardów 840 miliardów złotych, i był to wynik na tle poprzedniego roku wyższy o 31%.
Przychody wzrosły 31% w rok.
Dokładnie, to jest bardzo dużo. Dla porównania, Biedronka, tutaj pamiętajmy, że jest te sklepy efekt są skali. Dużo większe, to efekt jest... skali, osiągnęła przychody 50,3 miliardów, czyli blisko dziewięciokrotnie więcej, ale uwaga, dynamika wyniosła już tylko 5,8%, tak? Czyli Dino rośnie 30% pod względem sprzedaży, a Biedronka tylko niecałe 6%.
No i ta skala, ta różnica, że mimo tego dynamicznego rozwoju, Dino ma cały czas 6 miliardów przychodu, a Biedronka 50 miliardów ma dzisiaj, to pokazuje, dlaczego analitycy zagraniczni i inwestorzy po prostu łapczywie się rzucili na tą sieć. No, z jej modelem finansowym nie konkurującym bezpośrednio z Biedronką, no to pokazuje, jak dużo miejsca jeszcze ma sieć na wzrost.
Ale też jest bardzo ciekawa statystyka, ile wynosi przychód na jeden sklep.
Mhm.
Bo pamiętajmy, że powierzchniowo Biedronka ma znacznie więcej, bo to jest tak około... 8 razy więcej powierzchni, ale teraz jak wygląda przychód na jeden. No i Dino na jeden sklep ma średni przychód 6 milionów złotych, a Biedronka tylko 17,3.
No właśnie, a prawda? Powierzchnia dużo większa.
A powierzchnia dużo większa.
No i to też ułatwia właśnie ten zarządzanie ewentualnymi kosztami. Tutaj ten taki ważny jest też sprzedaż z powierzchni z metra kwadratowego. I tutaj to jest ważne, że jak mamy małe sklepy, które dużo sprzedają, no to ta efektywność naszego biznesu jest duża. I to, co jest ważne, to jest ta sprzedaż fenomenalna, sprzedaż porównywalna, tak? W porównaniu Dino Polska versus Biedronka. No bo jeżeli popatrzymy historycznie rzecz biorąc, no to tak, wolne niedziele, rosnąca liczba wolnych niedziel teoretycznie powinna sprawiać, że ta sprzedaż ze starych sklepów nie będzie tak szybko rosła. A jest inaczej.
Jest inaczej. Tutaj mamy dane zarówno dla samego pierwszego kwartału 2019 versus pierwszy kwartał 2018. To są najnowsze dane. Ale również mamy takie dane dla całego 2018 roku. Więc zacznę od tych rocznych. Więc tutaj sprzedaż porównywalna, czyli do sklepów istniejących powyżej 12 miesięcy. Dino zanotowało wzrost przychodów dla tych sklepów o 11,6%, a Biedronka o 2,7%. Jest również bardzo duża różnica. Z kolei w pierwszym kwartale, uwaga, tutaj efekt wskaźnika LFL dla Dino wyniósł 5%, a dla Biedronki był ujemny, minus 1,1. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na takie bardzo ważne wydarzenie dla tej branży, że był tutaj efekt przeniesienia świąt Wielkanocy. Bo w zeszłym roku tak jakby zakupy na Wielkanoc była wcześniej i te zakupy wielkanocne po prostu zahaczyły o końcówkę marca, czyli o pierwszy kwartał, a w tym roku nie.
Okay.
Więc te zakupy po prostu na Wielkanoc 2019 przejdą tak jakby do drugiego kwartału. Ale w tym samym otoczeniu Dino mimo tego zanotowała 5%, a Biedronka minus 1%.
No i tutaj też jest ważne, że pomimo inflacji, tak, że pamiętajmy, że wzrost przychodów wynika po pierwsze z tego, że ludzie więcej kupują, a drugie ze wzrostu cen. No i tutaj pod tym względem, no jeżeli popatrzymy już tak po oczyszczeniu o inflację, no to wyniki Dino Polska są po prostu rewelacyjne, tak, w porównaniu do Biedronki. I to najprawdopodobniej wynika po prostu, że w lepszy sposób wykorzystują powierzchnię, tą, którą posiadają, że to być może wystarcza do tego, żeby klienci kupowali. A po drugie, wydaje się, że też nie bez znaczenia jest to, że no jest jako spółka jest zlokalizowany. Te ich sklepy są głównie w mniejszych miastach, a tam no, ten wzrost płac i też programów socjalnych, ale też wzrost płac dopiero przynosi efekty teraz. Ludzie z tych miast się bogacą i dzięki temu dużo więcej wydają w takich w Dino Polska. To wszystko, jeśli chodzi o przychody?
O przychody, tak.
Przechodzimy dalej. No dobra, mamy przychody, mamy wzrosty przychodów, bardzo fajnie to wygląda. Rzeczywiście to potwierdza, jak dynamicznie rozwija się polska spółka, ta Dino Polska. To pokazuje, że ten sufit jest daleki, no bo jak sobie popatrzymy, ile przychodów generuje Dino, a ile generuje Biedronka, no to mamy, że my sobie jeszcze podwojenie jest po prostu proste. Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o zyskowność? Czym wyróżniają się te dwa sklepy?
To znaczy tak, w 2000 Dino Polska, jeśli chodzi o zysk netto 2018, to był 307 milionów złotych. Analitycy prognozują, że w całym 2019 ten zysk może oscylować wokół 400 milionów złotych, czyli o około 50, 100 milionów więcej, czyli tak gdzieś 33% więcej, mniej więcej, prawda? To jest sporo.
To jest sporo. Duża dynamika no, w takiej branży.
I mamy tak duże też inwestycje, prawda? Dalej, coraz rosnące inwestycje. Więc tutaj ewidentnie bardzo to dobrze wygląda. Ale teraz, żeby, że tak powiem, prawidłowo i najbardziej trafnie oszacować...
Obiektywnie.
Obiektywnie, tak? Zyskowność prowadzonego tego biznesu podstawowego, no to posłużymy się tutaj zyskiem na poziomie EBITDA. Jest to taki poziom zysku, który bierze pod uwagę praktycznie tylko tą działalność operacyjną, czyli tą podstawową, tak? Sprzedawanie, kupienie od dostawcy produktów, bądź wytworzenie jego, jeśli mówimy o wyrobach wędliniarskich, jego sprzedaż, czyli tyle, za ile tam klient zapłaci w sklepie, minus koszty prowadzenia sklepu, minus koszty zarządu, prawda? To są takie najbardziej główne koszty. I przychód minus koszty, to będzie zysk operacyjny i jeszcze tutaj sobie odejmiemy amortyzację, czyli spadek wartości budynków, maszyn, czyli tych aktywów trwałych i wówczas mamy taki zysk operacyjny z wyłączeniem amortyzacji, to się nazywa zysk na poziomie EBITDA. No i ten zysk na poziomie EBITDA w Dino Polska w 2018 roku wyniósł blisko 0,5 miliarda złotych. 500 milionów złotych, tak? A w Biedronce był no, wyraźnie wyższy, wyniósł 3,65 miliardy.
Tak.
Z kolei teraz dynamika wzrostu EBITDA, tak? No bo mówimy tutaj, podkreślamy tą dynamikę przychodów, dynamikę wzrostu ilości sklepów i tak dalej, no to Dino mogło się pochwalić 35% wzrostu, czyli bardzo podobnie jak zysk netto, a Biedronka już tylko 5,6.
Tak.
Co to oznacza? No oznacza to to, że Biedronka oczywiście generuje znacznie wyższe zyski, ale jest to efekt dużych sklepów i znacznie większej ich ilości i efektu skali.
Tak.
Dino dopiero, można powiedzieć, że już biegnie szybko, ale to nie jest jeszcze ten piąty czy szósty bieg.
No
tak?
Jeszcze może załączyć.
Jeszcze do zagospodarowania jest bardzo dużo. A Biedronka, można powiedzieć, że no, nasyciła już większość Polski, jak nie całą. I ten przyrost sklepów już jest ograniczony, a Dino jeszcze ma praktycznie całą wschodnią Polskę i nawet centralną jeszcze spokojnie do zagospodarowania postawić. Więc tutaj te dynamiki są bardzo wysokie. Jest jeszcze taki wskaźnik, który przemawia ponownie za Dino Polska, czyli marża na poziomie EBITDA i marża na poziomie przychodów.
Czyli ile procent jest... zyskiem operacyjnym tak naprawdę.
Tak, spółki. Dokładnie.
Jaki procent sprzedaży jest zyskiem operacyjnym?
I tutaj... Marża EBITDA Dino wynosiła w 2018 9,3, a Biedronki 7,3.
Czyli dużo mniej.
Czyli dużo mniej. To jest naprawdę dużo mniej. Takie, to jest różnica około 30 znowu procent.
Tak, takie dwa punkty procentowe to, uwierzcie, to jest po prostu gigantyczna, duża, większa wartość. I tutaj przede wszystkim wydaje się, że oprócz samego modelu biznesowego, oprócz tego, że mają dzięki tym mniejszym lokalizacjom mają być może mniejsze koszty z rosnącej konsumpcji też w tych ich regionach, no chyba wydaje się, że trzeba powinniśmy wrócić do tego podstawowej rzeczy, czyli do tego, że mają własną masarnię, która sprawia, że rzeczywiście ta marża no jest zachowywana w spółce, no bo tak, no masarnia wiemy jak działa, tak? Sprzedaje pod dostawcy, coś dla siebie zarabia i musi jeszcze oddać. W tym przypadku cała marża, cały zysk jest kumulowany w jednej spółce, no i dzięki temu ta zyskowność jest jej większa. No i to jest coś, co wyróżnia pozytywnie spółkę, że umie połączyć te dwa aspekty.
Znaczy, to oczywiście było bardzo ważne dla rozwoju Dino, szczególnie w tych latach początkowych,
no to na pewno.
Gdzie ta ilość sklepów wynosiła 90, 200, 150 czy 250. Obecnie ilość wyrobów wędliniarskich, czyli wyrobów własnej produkcji w sprzedaży ogółem w 2018 roku wyniósł już jedynie 12%. Mhm. Czyli to nie jest już tak dużo, więc nawet jeśli oni na tych produktach mają dużo wyższą marżę niż konkurencja, to ten udział w przychodach ogółem już coraz mocniej
będzie miał coraz mniejsze znaczenie.
Ja myślę, że tutaj przede wszystkim model biznesowy i efektywność kosztowa prowadzenia tych mniejszych sklepów robią tą różnicę.
Najważniejszą. Okej, idziemy dalej. Trzeci, piąty właściwie aspekt, inwestycje. Bo to jest coś ciekawego, bo mamy jakby Biedronkę i takiego challengera Dino, który to, co ty, Rafał, powiedziałeś, że bardzo dobrze im idzie, ale wygląda na to, że oni cały czas się jeszcze rozpędzają, bo tego miejsca do rozwoju mają naprawdę bardzo dużo.
No to bardzo widać w planach rozwoju sieci, tak, czyli postawienia, uruchomienia kolejnych nowych marketów, tak, i to Dino z planem powyżej 200 sklepów na ten rok versus Biedronka, tam kilkadziesiąt, no to już robi różnicę, no ale z drugiej strony Biedronka ma te blisko 3000 sklepów, które musi przecież inwestować,
tak,
cały czas je prowadzić, tak, odnawiać,
dokładnie,
udoskonalać, przemeblować czasami, tak, wprowadzić nowe technologie, to też jest również technologia, logistyka i tak dalej. No i jak to teraz ma się w środkach pieniężnych? Otóż na razie spójrzmy historycznie, czyli 2018 rok, więc wartość nakładów inwestycyjnych w Dino wyniosła 634 miliony złotych.
W zeszłym roku.
W zeszłym roku. I był to wzrost o 58% rok do roku. To jest, wiesz, nakłady inwestycyjne rosnące blisko 60%, no to...
To czapki z głów,
bo to rzadko spotykana jest wartość. Dla porównania, tutaj Biedronka, właściciel Biedronki nie podał konkretnie, jaka była wartość nakładów inwestycyjnych w Biedronce, ale można to troszeczkę poszacować.
Ja zrobiłem
takie zadanie matematyczne i wyszło mi, że wartość nakładów inwestycyjnych w Biedronce mogła wynieść dziś około 1,7-1,8 miliarda złotych, czyli trzykrotnie więcej. Czyli tyle, ile więcej sklepów, to tyle więcej nakładów inwestycyjnych. Tylko teraz jest bardzo ciekawa rzecz. Co stało się w pierwszym kwartale 2019 roku?
No.
Tu się okazało, że nakłady inwestycyjne w Dino były większe niż realizowane w Biedronce.
Chyba pierwszy raz w historii.
Możliwe, że to w kwartalnie było to pierwszy raz w historii. I tutaj nakłady Dino w pierwszym kwartale wyniosły 241 milionów złotych wobec 118 w pierwszym kwartale 2018, czyli rok do roku o 100% więcej. A w Biedronce wyniosły te nakłady 185.
Czyli już...
Około 60 milionów, dokładnie 55 milionów mniej. Jest to wręcz niemal pewne, że te nakłady inwestycyjne w kolejnych kwartałach w Biedronce nadgonią tą różnicę.
Ale to jest jakiś taki sygnał,
Ale
tak?
to jest taki sygnał, że Dino naprawdę bardzo mocno challenge'uje.
I tu też to, co wspomniałeś, że no, jakby wiek sklepów jest ważny, bo wiemy, że Biedronka w Polsce to działa od wielu, wielu lat. W przypadku Dino to oni nawet taką statystykę mówią, że chyba połowa ich sklepów ma mniej niż 5 lat. Tak,
tak jak powiedzieliśmy przy ilości sklepów. 5 lat temu było 500 sklepów, a teraz jest 1000.
I wiecie, i to jest dobre, bo to są nowe sklepy. Tam nie trzeba nic inwestować.
A Biedronka ma stare i musi je cały czas remontować i wymieniać na nowe rzeczy.
I większość inwestycji idzie właśnie na remonty, na poprawianie, na udowycześnianie, a tutaj mamy spółkę, która no, praktycznie większość swoich inwestycji prowadzi w obszarze rozwijania działalności. No i to sprawia, że oni mogą tak szybko się rozwijać, dużo szybciej się rozwijać i naprawdę rosnąć dalej. Także podsumowując, no mamy tak. Co wyróżnia Dino? Co sprawia, że to jest najszybciej rozwijająca się sieć FMCG na świecie? No po pierwsze, rynek, chłonny rynek, Polska, bardzo duży rynek, dużo konsumentów, wbrew pozorom bogatych, których wynagrodzenia cały czas rosną, chętnych. Jesteśmy jeszcze krajem, który jest na takim, no my łakniemy tej konsumpcji, chcemy sobie coś kupić przez jakieś tam zaszłości historyczne. No i to jest pierwszy czynnik, że to tak szybko rośnie. Oczywiście model biznesowy jest przede wszystkim, później mamy no, dynamikę, to że to jest, mamy powierzchnię, dużo mniejsze sklepy, dużo mniejsza powierzchnia, mają gdzie rosnąć. Przychody również, model biznesowy, zyskowność, efektywność kosztowa w sposób jak przeprowadzają inwestycje też są ważne, no ale pytanie jest, gdzie jest sufit? Gdzie jest sufit dla Dino, twoim zdaniem?
Ja myślę, że pod względem ilości sklepów, tak jak już powiedziałem, Biedronka już jest blisko tego sufitu. Mhm. Dino, jestem sobie w stanie wyobrazić, że spokojnie może przekroczyć liczbę 2000 sklepów.
No to przy, oni zresztą przy tempie, to zapowiadali przy debiucie.
Przy
tak?
obecnym
I
tempie,
powiedzieli, że zrobią to szybciej niż zakładali.
Przy obecnym tempie rozwoju może się to stać za około 4 lata. Mhm. Więc pewnie za te 4 lata to Dino może otwierać 300-350 sklepów rocznie, tak. Czyli wychodzi matematycznie, że jak Biedronka nie będzie rosła, to 7-8 lat i Dino będzie pod względem ilości sklepów takie jak Biedronka.
Mhm. Więc, a jeżeli popatrzymy na przychody, no to widzimy, no ta przepaść jest gigantyczna, tak? No tutaj mamy 50
to jest,
miliardów
to jest akurat na korzyść Biedronce, tak?
No tak, ale to też pokazuje, że ten sufit w przypadku Dino jest no bardzo odległy.
No i ma co odbierać też.
I ma co odbierać. I teraz tak, mamy sytuację której spółki, która tak, po pierwsze, ma pieniądze, ma dużo własnych aktywów, inaczej niż Biedronka, czyli te wszystkie sklepy to jest ich własność, czyli dzięki temu ma gigantyczną zdolność kredytową, czy to poprzez emisję akcji, czy poprzez kredyt w banku, ma efektywny model biznesowy, no żelazną konsekwencję, no bo teraz no przez tyle lat tak robili, no to czemu miałoby teraz się to przestać udawać? Cały czas rosnącą konsumpcję w Polsce, radzą sobie mimo tego, że są wolne niedziele, no to pokazuje, że ten wbrew pozorom sufit dla Dino, no może być cały czas odległy. To może być nawet, jeśli chodzi tylko o Polskę, a wyobrażasz sobie, że pomyślą o wyjściu za granicę? To jest chyba zbyt odległa perspektywa.
Tak, zbyt odległa i oni mają zupełnie inny rynek.
Oni mają tyle do roboty w Polsce, że tak naprawdę w ogóle tego jak na razie nie potrzebują. Także to chyba wszystko, co? To
możemy na koniec sobie zadać pytanie, jak widzimy tą spółkę właśnie za te parę lat, albo jakie są szanse, no bo tutaj nie powiedzieliśmy chyba jeszcze o największej, jednej z największych szansy w perspektywie, myślę, że roku, dwóch lat, czyli zwiększenia programu 500+.
No to na pewno może pozytywnie wpłynąć.
Z drugiej strony mamy ograniczenie handlu w niedzielę, bardziej restrykcyjne, ale jak spojrzymy na dane 2018 roku, gdzie te restrykcje już weszły, no to tak naprawdę aż tak dużo nie odbiły się na przychodach i zyskach Dino, no bo człowiek nie będzie mniej jadł, dlatego że sklepy są w niedzielę zamknięte, no to po prostu te zakupy zrobi innego dnia, tak? Co innego w innych tak. butach, w odzieży, prawda?
To jest co innego, tak. I tutaj chyba Biedronka też ma dużo sprzedaży tych innych jakichś tam zabawek,
stopy takich
rzeczy. Stopy
leś nie wołają.
Tak, a niestety do brzuszka trzeba coś włożyć, więc tutaj w przypadku Dino, który głównie sprzedaje właśnie no, produkty spożywcze, no to jakby nie ma takiego silnego przyłożenie. No, powiem wam tak, no, Dino Polska to jest fenomen na polskiej giełdzie. Myślę, że tutaj to, co oni robią, to jest ewenementem na skalę światową. Myślę, że to trzeba powiedzieć otwarcie. Tak dynamiczną, tak, taki model biznesowy, tak znalezienie się no, w trudnym rynku, no bo kto by pomyślał, że te polskie sieci wszystkie popadały, tak? Piotr i Paweł, nie wiem tam, co tam
Alma.
Było. Alma,
to
tak?
Inny segment, prawda?
Inny segment, ale to wszystko popadało. Nikt chyba, ta spółka wchodziła na giełdę, no nikt z polskich inwestorów nie wierzył w to, że oni rzeczywiście mogą osiągnąć wielki sukces. Głównie wierzyli w to inwestorzy zagraniczni i tutaj, tak jak Rafał wcześniej powiedział, no to jest po prostu ich wiedza, tak? Ich patrzenie globalne na rynek i ocena tego, co się dzieje, pokazywanie historyczne. No i to jest wielką ich przewagą, jeśli chodzi o inwestowanie. No i oni uwierzyli w spółce, no i ta spółka jest po prostu ich ozłociła.
No i jak to, i ile mogli na tym zarobić? Może w ten sposób. Tu warto prześledzić kurs akcji. No, pamiętasz, Pawle, jaki był kurs na IPO?
Mogę ci powiedzieć, bo mam akurat to otwarte. Zaraz ci powiem, bo tutaj...
Dobrze, to ty to szybko znajdziesz. Ja powiem teraz, że obecnie akcje Dino są handlowane w okolicy 120 zł za akcję. Na początku 2019 roku był to poziom około 100 zł. Także mamy tutaj wzrost o około 20% tylko od początku 2019 roku. Ja pamiętam, jak te akcje były jeszcze po 60, po 70 zł.
No właśnie, a w przypadku emisji akcji, znaczy sprzedaży akcji, bo tam nie było w ogóle emisji, tam był tylko inwestor, ten Enterprise Investor sprzedawali akcje, no to było posprzedawane po 33,5 zł.
Czyli mamy stopę zwrotu 400%.
No, wielokrotnie, tak? Znaczy kurs jest 300%, 300. Tak? 300%, bo to powinniśmy liczyć od minus kurs akcji. 300% wyżej i tutaj inwestorzy już na pierwszej sesji byli na plusie, bo Dino Polska już na pierwszej sesji otworzyło się, zamknęło po 37,50 i nigdy już nie było niżej, tak? Ten kurs tylko akcji rósł konsekwentnie. No i dzisiaj spółka jest w indeksie WIG20, tak?
Czyli największy. W dwa lata, tak? To wszystko się wydarzyło.
W dwa lata spółka z debiutanta weszła do indeksu 20 największych spółek na polskiej giełdzie. Także obyśmy mieli więcej takich sukcesów na polskiej giełdzie. Dajcie nam znać, czy ten podcast wam się podobał, czy to was zaciekawiło, czy ta historia was interesuje. Jeżeli tak, to możemy opowiedzieć jeszcze kilka takich ciekawych...
A nawet kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt.
Ciekawych historii giełdowych, na razie pozytywnych i nie będzie to CD Projekt.
Może nie być.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.